Witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten wielkanocny, no poranek to już byłoby nadużycie, w to wielkanocne południe. I powiem wam, że gdy dzisiaj rano się obudziłem, to uświadomiłem sobie taką prawdę, o której myślę wiemy, ale nieczęsto o tym myślimy w ten sposób, bo patrzymy na zmartwychwstanie jako na wydarzenie z przeszłości. Ale niemal 2000 lat temu, gdy uczniowie obudzili się pierwszy wielkanocny poranek, życie nie miało dla nich żadnego sensu. Byli przygnębieni, zrozpaczeni, zastraszeni. Dla nich Jezus był martwy i nie widzieli nic poza wielką niewiadomą. Trudno sobie wyobrazić, co oni wtedy czuli. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby wielu z nich nie chciało się nawet obudzić. Nie zdziwiłbym się, gdyby wielu z nich leżało na swoim posłaniu długo, długo, zanim się w końcu zwlekli. Może niewiasty trochę ich rozruszały, bo przybiegły, mówiły, że coś się wydarzyło koło grobu. Dwóch z nich pobiegło, ale też zastanawiam się, dlaczego tylko dwóch. A potem okazało się jednak, że Jezus żyje. I tego też nie możemy sobie wyobrazić, co oni wtedy czuli. Co musieli czuć. Ale Jezus żyje. I chwała mu za to. I dzisiaj już wielokrotnie dotknął się mojego serca i potwierdził, że żyje. Gdybym nie miał przeświadczenia, że Jezus żyje, nie stałbym tutaj przed wami. I chciałbym, abyśmy na początek otworzyli dwa teksty Pisma Świętego, które nawiązują do zmartwychwstania. Choć dzisiaj będziemy mówili bardziej o owocu zmartwychwstania, o bardzo ważnym skutku zmartwychwstania. O tym, że Boże życie zostało uwolnione. O tym, że to Boże życie zostało posłane na świat w postaci ducha życia. Że został otwarty dostęp do życia Bożego. Ale najpierw Ewangelia Mateusza, rozdział 27, od wersetu 62 do 66. Ewangelia Mateusza 27, od 62 do 66. Nazajutrz, czyli w dzień po święcie przygotowania, to była sobota, według naszego nazewnictwa, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział: po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat: macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. Najprawdopodobniej była to straż rzymska, doborowi żołnierze, ówcześni komandosi. Pieczęć miała autorytet Rzymu. Złamanie takiej pieczęci niosło za sobą bardzo przykre konsekwencje. Piłat i przywódcy żydowscy myśleli, że załatwili sprawę. Zamknęliśmy Jezusa tam, gdzie powinien pozostać na wieki. To jest miejsce, jakie mu wyznaczyliśmy. Ten grób za tym kamieniem. I tam ma pozostać. Ale Bóg miał inne zdanie, Bóg miał inne plany. I przeczytajmy teraz list do Hebrajczyków, rozdział 10. List do Hebrajczyków, rozdział 10. Od wersetu 19 do 22. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, czyli dosłownie do miejsca najświętszego, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Jak widzicie, jest tu mowa i o ukrzyżowaniu, i o zmartwychwstaniu. Jezus, umierając na krzyżu i pozwalając, by jego ciało zostało rozdarte, otworzył drzwi do Boga, rozerwał zasłonę w świątyni, rozerwał zasłonę oddzielającą nas od Boga, ale zarazem potem powstał z martwych i teraz mamy kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Jakiż kontrast między tymi dwoma fragmentami. Oto jest sobota, najczarniejszy dzień w życiu uczniów. Tego dnia oni obudzili się bez nadziei i położyli się spać bez nadziei. Prawdopodobnie dowiedzieli się także, że Judasz właśnie popełnił samobójstwo. Czarny, ponury dzień. Żadnej nadziei. Dowiedzieli się prawdopodobnie, że arcykapłani z Piłatem postawili straż u grobu Jezusa. Wiedzieli zatem, że jeszcze nie skończyli z sektą Nazareńczyka. Co będzie dalej? Jakie będą kolejne posunięcia władz rzymskich, władz żydowskich? Faryzeusze, Sanhedryn, Piłat zapewne położyli się spać spokojnie w sobotę wieczór. Sprawa załatwiona. Niech tylko spróbują się zbliżyć do grobu. To byłoby nam nawet na rękę. Moglibyśmy część z nich wybić na miejscu, resztę aresztować i przykładnie ukrzyżować. Sprawa będzie zamknięta. Jednak 24 godziny później to uczniowie kładli się spać pełni nadziei. A arcykapłani i Piłat i wszyscy ówcześni przywódcy, cały establishment byli zaniepokojeni, bo ciało Jezusa znikło. I nie mieli żadnego dobrego wyjaśnienia, by to wytłumaczyć. Dlaczego tak się stało? Bo Bóg przez swojego ducha wzbudził Jezusa z martwych. Bo została otworzona nowa droga do Boga. Każdy człowiek może teraz przyjść do Boga takim, jakim jest, bez żadnych pośredników niebiańskich ani ziemskich. Ani ja, ani ty, ani nikt inny na tej ziemi nie potrzebuje nikogo, by przyjść do Boga. Bo droga została otwarta. Wystarczy wiara w Chrystusa i to, co On uczynił na krzyżu. Ale ta prawda jest solą w oku wszelkich religii i ideologii, wszelkich systemów totalitarnych. Po dziś dzień diabeł za pośrednictwem swoich agent na tej ziemi ustawicznie próbuje zablokować drogę ludzi do Boga. W najróżniejszy sposób. Można by poprowadzić całe seminarium na temat tego, jak Bóg, jak diabeł na przestrzeni dziejów posługiwał się różnymi systemami, by blokować dostęp do Boga. W średniowieczu nie wolno było tłumaczyć Biblii na języki narodowe. Zwykły człowiek nie mógł przeczytać Słowa Bożego, bo nie znał łaciny. I na setki lat postawiono straż przed Słowem Bożym. I pilnie go strzeżono. Aby przypadkiem ktoś gdzieś nie przeczytał, że jest usprawiedliwiony z wiary. Za darmo. Z łaski. Że może przyjść do Boga, omijając wszystkie ziemskie instytucje. I znaleźć zbawienie. Komunizm postanowił stworzyć raj na ziemi bez Boga. I do dzisiaj tam, gdzie władza komunistyczna rządzi, zakazuje się nauczania o Bogu. Spycha się to na margines. Nazywa się to przesądami. Dlaczego? Bo człowiek, który odnalazł wolność w Bogu, nie będzie bezmyślnym trybikiem w maszynie. Zacznie kwestionować panującą ideologię. W islamie z kolei można mówić o Jezusie, że jest prorokiem. Ale niech Allah broni, by ktoś powiedział, że jest Synem Bożym, że jest Zbawicielem, że powstał z martwych i że to przez Niego poznajemy żywego Boga. Zgodnie z nauką islamu, ktoś, kto opuści islam, przejdzie na chrześcijaństwo, może zostać skazany na śmierć. Właściwie powinien zostać skazany na śmierć. Z kolei w ostatnich latach widzimy, co dzieje się w Indiach. Dlaczego tam wszczęły się takie straszliwe prześladowania chrześcijan? Bo znowu ludzie odkryli, że nie muszą przechodzić przez kolejne reinkarnacje, żeby znaleźć się w jakimś bliżej nieokreślonym Bogu, w którym się roztopią jako niebyt, by potem od nowa rozpocząć cykl reinkarnacji. Dalici, ta najniższa kasta, ci niedotykalni, którzy są przeznaczeni do najgorszych robót przez wyższe kasty, odkrywają, że mają godność w Bogu. Że nie muszą potulnie, jak baranki, iść przez życie, żeby ich karma była dobra, bo może w następnym życiu przejdą do wyższej kasty. Ale mogą zrzucić z siebie te okowy. Mogą wielbić Boga. I gdy to odkrywają, zaczynają masowo nawracać się do Chrystusa. Ale co robi system religijny, nacjonalistyczno-religijny, któremu grozi upadek? Bo jeżeli dalici wyjdą z tego systemu, to cała ekonomia, cały system ekonomiczny Indii rozleci się, bo jest zbudowany na ich niewolniczej pracy. Dziesiątków milionów ludzi. Dlatego są prześladowania. Dlatego są wprowadzane w różnych stanach Indii ustawy zakazujące nawracania na inną religię. I pod tym pretekstem aresztuje się pastorów, ewangelistów, księży. Byle tylko zatrzymać życie Boże. Człowiek w dalszym ciągu stawia straż. O, już nikt nie trzyma straży przy grobie Jezusa. Pogodzili się z tym wszyscy, że tam Jezusa nie ma. Ale stawiają straż w wielu innych miejscach. Próbują zablokować postęp Ducha Świętego. Próbują spętać Słowo Boże, chociaż nie można go spętać. Dlaczego? Bo życie Boże, Duch Boży jest jak wiatr. W hebrajskim i w grece to jest to samo słowo. Żałuję, że po polsku nie jest to samo słowo. Mielibyśmy łatwiej. I tekst, do którego jeszcze na końcu kazania wrócimy, a który przytaczał Paul Weresz, teraz na nim skupimy uwagę. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 8. Jan 3, 8. Jezus rozmawia z Nikodemem, dostojnikiem żydowskim. Kimś z establishmentu. Który próbuje odkryć, o co chodzi w posłudze Jezusa. I w pewnym momencie Jezus wypowiada do niego takie słowa. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jak już powiedziałem, więcej na ten temat, na temat tego wersetu pod koniec kazania, ale na razie wystarczy, byśmy zauważyli, że każdy odrodzony człowiek ma taki sam dostęp do dynamicznego życia Bożego, porównanego tutaj do wiatru. Każdy, tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Z każdym. A z kolei kaznodzieja zauważył, że wiatr wieje ku południowi i skręca ku północy. Wiatr ustawicznie krąży i w swym biegu okrężnym wraca. To jest rozdział 1, werset 6. Skąd on o tym wiedział? Tego nie wiem. O ruchach mas powietrza. Ale jedno jest pewne, że wiatr jest nieprzerwanie aktywny, nie męczy się ani nie ustaje. I to, o czym Jezus powiedział Nikodemowi, można sprowadzić do prostej prawdy. Ten, kto prawdziwie narodzi się z Ducha Świętego, będzie miał dostęp, bezpośredni dostęp do nieprzebranych bogactw życia Bożego. Będzie na nowo odświeżany. Będzie nabierał nowych sił. nic nie będzie mogło go zatrzymać. Nie będzie takiej siły, ani duchowej, ani ludzkiej, która będzie mogła go powstrzymać. Tak jest z wiatrem. Człowiek co najwyżej może wiatraki ustawić, żeby wykorzystać jego moc. I podobnie jest z nami. My też nie możemy zatrzymać życia Bożego. Możemy co najwyżej nasze wiatraki ustawić, żeby wykorzystać jego moc. Albo to życie przejdzie obok nas. I najwyżej zmierzwi nam fryzurę. Nie wszystkim. Ze mną miałoby kłopot. W pewnym sensie arcykapłani chcieli zamknąć ten wiatr w grobie. Chcieli postawić straż i powiedzieli: wy będziecie pilnować wiatru. Ale w Biblii kilka razy pojawia się takie piękne określenie, że Bóg wypuszcza wiatr ze swoich komór. I Bóg wypuścił swój wiatr z tej komory, z komory śmierci. I ten wiatr wieje do dzisiaj. Ale jest to wiatr. I jak zobaczymy, my jako ludzie mamy cały czas tendencję do tego, żeby ten wiatr kontrolować. I otwórzmy teraz 4 Księgę Mojżeszową, rozdział 11. Sądzę, że wielkość Mojżesza polega przede wszystkim na tym, iż nie blokował on przepływu życia Bożego. Pozwalał Bogu działać, nawet jeśli to jemu nie było na rękę. Nawet jeśli to w niego uderzało. Pozwalał Bogu działać. To jest bardzo ciekawa historia właśnie o działaniu wiatru, o działaniu Ducha Bożego w czasach Mojżesza, który był prawie jak król, albo nawet więcej niż król w Izraelu. I oto jak działał Duch Boży. Czytam od wersetu 24, 4 Mojżeszowa 11. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim, i złożył na 70 starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło. No, na razie wszystko w porządku. Wszystko zgodnie z liturgią. Wszystko tak, jak zaplanowaliśmy. Wszystko zgodnie z naszą tradycją. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie. O. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich także spoczął duch. Gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. Zdumiewające! Mojżesz zrobił wszystko, jak powinien, zgromadził 70 starszych wokół siebie, wokół namiotu. Prawdopodobnie było ich 68 i z jakiegoś powodu, nie wiemy z jakiego, dwóch nie przyszło. A Duch Boży stąpił i na jednych, i na drugich. I gdy stąpił na tych, powiedzmy, 68 przy namiocie, wszystko było w porządku, ale stąpił też na tych dwóch. I co się dzieje? Sensacja! Coś dzieje się nie tak, jak zawsze się działo. I przybiegło pachole i oznajmiło Mojżeszowi: Eldad i Meldad prorokują w obozie. Mojżeszu, nie uwierzysz, co się dzieje. Eldad i Meldad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości, rzekł: Panie mój, Mojżeszu, zabroń im tego. Mojżesz, jestem przekonany, że był gotowy już wziąć straż przyboczną, pójść do namiotów Eldada i Medada i powiedzieć: Panowie, proszę przestać. Ale co zrobił Mojżesz? Jakiej wielkiej lekcji udzielił Jozuemu, jak bardzo ona mu się przydała później, gdy prowadził Izrael. Jakiej wielkiej lekcji udzielił nam wszystkim? Odpowiedział mu Mojżesz: czyż byłbyś zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Na tym polegała wielkość Mojżesza. Już nawet Mojżeszowi zależało, żeby ludzie mieli dostęp do Boga, żeby rozwijali swoją społeczność z Bogiem, żeby rozkwitali w Bogu, żeby mówili w imieniu Pana. Zapowiedział to, co potem zapowiedział Joel. Takie było jego serce. Wiecie dlaczego? Bo jakby cały lud zamienił się w proroków para, to on miałby w końcu święty spokój. Nie musiałby rozwiązywać ich konfliktów, ich problemów. Nie musiałby ich wszystkiego uczyć, bo oni by sami siebie uczyli. Mógłby w końcu na jakieś wakacje pojechać. Nie narzekaliby ciągle. Nie gderali, bo byliby prorokami Pana. Pan by do nich mówił, byliby zakochani w Panu, zafascynowani Panem. I Mojżesz mówi, Jozue, ty nie wiesz, o czym mówisz. Ty się módl, żeby oni wszyscy prorokowali. Ty się módl, żeby oni wszyscy mówili w imieniu Pana. Żeby oni wszyscy otrzymywali świeże słowo od Boga. Bo to ci zaoszczędzi wielu kłopotów. Kolejny przykład, znany nam, prawdopodobnie domyślacie się już, gdzie przejdziemy teraz. Ewangelia Marka, rozdział 9. Ewangelia Marka, rozdział 9. Nawet Jezus nie tworzył monopolistycznej grupy apostolskiej. Ten fragment mnie zdumiewa. Ale cieszę się, że on jest w Słowie Bożym. Ewangelia Marka, rozdział 9, od 38 do 40 wersetu. Odpowiedział mu Jan, nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony. I zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami. No, jestem przekonany, że Jan był już gotowy, wypiął pierś do orderu i był gotowy tu dostać order. Krzyż Walecznych albo, nie wiem, Virtuti Militari. Za to, że zadbał o porządek w Izraelu. Janowi w głowie się nie mieściło, że jak Jezus jest na ziemi, to ktoś, kto nie jest w bezpośrednim kręgu Jezusa, mógłby zrobić coś użytecznego dla Boga. Jan był przekonany, a widać to z jego późniejszej postawy, gdy chciał siedzieć po prawicy albo po lewicy, że to właśnie on i pozostali apostołowie razem z Jezusem to jest fundament Królestwa Bożego, a wszystko inne jest podejrzane. Ale Jezus rzekł, nie zabraniajcie mu. Wyobrażam sobie, jak powietrze musiało ujść z Jana. I pomyślał sobie, aha, to baptyści też mogą głosić Ewangelię? No i można by to zacząć wymieniać. Nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. Bardzo praktyczna uwaga. Co za sens dokonywać cudów w czymś imieniu, o kim się mówi źle? Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. My często mówimy tak, jak nie jesteś za mną, to jesteś przeciwko mnie. A Jezus mówił, tak, w ten sposób narobicie sobie dużo wrogów. Ale jak będziecie mieć taką postawę, jeśli ktoś nie jest przeciwko tobie, to już jest za tobą, to będziecie zyskiwać przyjaciół i sojuszników. I do dzisiaj nie wiadomo, kim był ten człowiek. Ale zwróćmy uwagę, jak bardzo zrelaksowany był Jezus. Dlaczego? Bo był Synem Bożym. Piotr też nauczył się swojej lekcji. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, rozdział 10. To jest słynna wizyta u Korneliusza. Piotr gra teraz pierwsze skrzypce. To mu się na pewno podoba. Przemawia, 3000 ludzi się nawraca, uzdrawia chorych. Wszyscy mu się kłaniają w pas. Wielki apostoł, wizja z nieba. Setnik rzymski posyła do niego żołnierza swojego ukochanego i ten prawie pada na twarz przed Piotrem i błaga go, żeby łaskawie odwiedził tego setnika. Piotr zgadza się, przychodzi z kazaniem, wygłasza kazanie w domu Korneliusza i znacie ten fragment, werset 44. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I nie byłoby w tym nic takiego dziwnego i tak strasznego dla kaznodziei, gdyby nie to, że wszyscy ci zaczęli mówić językami, wielbić Boga i zagłuszyli Piotra. Przerwali mu kazanie, a tak naprawdę Duch Święty mu przerwał kazanie. Nie wiem, czy mówił za długo, czy jaki był tego powód, ale sądzę, że był taki. Piotr musiał nauczyć się pewnej lekcji. Piotrze, nawet jako apostoł, nie będziesz w stanie kontrolować Ducha Świętego. Nie będziesz w stanie ustawić go w jakieś ramy. Nigdy nie zbudujesz tak szerokiego koryta. Nie uregulujesz tak bardzo rzeki Ducha Świętego, by ona płynęła tam, gdzie chcesz i tędy, którędy chcesz. Ona zawsze będzie się wylewać. Ona zawsze znajdzie inne nurty, inne koryta. A często ominie twoje i popłynie zupełnie gdzie indziej. Poza tym zastanawiam się, czy Piotrowi wpadłoby do głowy, że Korneliusz i jego przyjaciele mogą otrzymać Ducha Świętego. Ciekaw jestem, gdyby mu Duch Święty nie przerwał, do jakich wniosków by doszedł? Co on by im powiedział? Może by mu zabrakło słów. Może by nam stanął i powiedział, no a teraz właściwie to nie wiem, co zrobić. Bo przecież on był z urodzenia Żydem, wychowany w tej tradycji. A ci są nieobrzezani. Duch Święty jednak zadziałał i bardzo szybko rozwiał wszystkie wątpliwości Piotra. To życie, które zostało uwolnione, darzy nas życiem, ale nigdy nie próbujmy go kontrolować. Bóg nie da się kontrolować. Boży wiatr nie da się kontrolować. Równie dobrze możesz kontrolować te wiatry, które tutaj wieją z nad gór i kłębią się, szczególnie w Wapienicy i w Jaworzu. Można czasami zwariować od tego. Dachy skaczą, deszcz zacina prosto w szyby, spać się czasami nie da. Wyjdź i kontroluj to. A do czegoś takiego właśnie Bóg porównał swoje działanie. Niemniej jednak instytucje religijne nie poddają się tak łatwo. I coraz to nowe chcą kontrolować wiatr. I doskonałym przykładem tego jest Ewangelia Łukasza, rozdział 13, werset 14. Łukasz 13, 14. Jezus uzdrowił kogoś w synagodze w dzień szabatu, a odpowiadając przełożony boźnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił szabat, rzekł do ludu, jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień szabatu. My zadecydowaliśmy, że w naszym gronie wiatr będzie wiał 6 dni w tygodniu, a w szabat nie. Boże, u nas nie będziesz uzdrawiał w szabat. Słyszysz? Szabat jest odpoczynkiem. Chcemy w końcu odpocząć. W drugą niedzielę. O, albo tylko w drugą niedzielę będziesz uzdrawiał u nas. Jak nie zapomnimy o tym. I przyszedł mi na myśl taki obraz. Nas. Bo próbujemy coś zrobić z tym wiatrem. Jakoś go zrozumieć, jakoś go ogarnąć, jakoś go kontrolować. I wyobrażam sobie takie wielkie słoje, które mamy. I łapiemy ten wiatr do słoja, zakręcamy. Szczelnie. I wystawiamy w kościelnej gablocie. Jest podpisane. Na przykład wiatr reformacji. Niektóre kościoły mają całą kolekcję takich słoi. Pod spodem usprawiedliwienie z wiary. Tak. Ale gdzie jest ta rewolucja, która dokonała się w życiu tego, który odkrył tę prawdę? Gdzie jest jego przemienione życie? Gdzie jest to, że ryzykował życiem, żeby nieść Ewangelię? Gdzie jest to, że cała Europa przewróciła się do góry nogami? Że wielu ludzi oddało życie za to, żeby dać innym Słowo Boże? Tego już w tym słoju nie ma. A, może być wiele innych słoi. Na przykład ktoś złapał wiatr przebudzenia metodystycznego. Serce Johna Wesleya rozgrzało się w jakiś taki dziwny sposób. To jest jego świadectwo, początek jego drogi z Panem. Na zwykłym spotkaniu stawiamy ten słój. Serce rozgrzało się. Polerujemy. Ale gdzie jest ten John Wesley, który uratował Anglię przed tragedią rewolucji francuskiej? Który przemienił poprzez swoją służbę cały kraj? Który
Poprzez swój ruch stał się prekursorem ruchu zielonoświątkowego.
Tego już w tym słoju nie ma. Jest tylko jakieś takie mistyczne doznanie. Serce mi się rozgrzało. Mam tak jakoś ciepło tu na sercu. Jak myślę o Bogu. I o zgubionych. Ale nie mam odcisków na pewnej części ciała, tak jak prawdopodobnie on miał, jak przejechał 300 tysięcy kilometrów na koniu, jak słyszeliśmy o tym ostatnio. Ha, inni mają wiatr misyjny Williama Carey'a, Hudsona Taylora i wielu innych. Mają wykłady na temat misji, mają ten słój. Ale nie ewangelizują nawet swojej Jerozolimy. No i w końcu jest ulubiony wiatr zielonoświątkowców. Wiatr przebudzenia w Azusa Street. Mamy go jeszcze trochę, drodzy bracia. Jest wystawiony w naszej gablocie. Niedługo będzie dzień zielonych świąt. I wtedy przynieście, bracia, swoje słoiczki. Uroczyście odkręcimy ten słój. I drżącymi rękami będziemy nalewać nieco z niego do waszych słoiczków. I potem szybko zakręćcie te słoiczki. Zanieście do domu i postawcie na półce w dobrze widocznym miejscu. Żeby wszyscy wiedzieli, jak przyjdą do waszego domu, że jesteście zielonoświątkowcami. I tam będzie napisane Azusa Street. Przebudzenie. Mówienie językami, dary Ducha Świętego. Tyle, że to przebudzenie trwało kilka lat, a ludzie, którzy mieli w nim udział, byli już potem na całym świecie i poszli z Ewangelią na cały świat. I tak oto próbujemy kontrolować Boży wiatr. I wydaje nam się, że pełnimy Bożą służbę, że nawet mamy jakiś udział w tym wietrze. Poniekąd robimy tak, bo boimy się tego, o czym też Biblia mówi, o wietrze nauki oszukańczej, podstępnej, prowadzącej na bezdroża błędu, o odstępcach, którzy są jak obłoki pędzone przez wicher, o wątpiących, którzy są jak fala morska miotana przez wiatr i tam. I boimy się, że zawieje jakiś wiatr, który nie jest właściwy. W związku z tym zadowalamy się tymi słojami, bo to jest coś, co potrafimy kontrolować, coś, co rozumiemy. Ale jest jeszcze coś. Nasze obawy wzbudza także fakt, że nie do końca wiemy, co ten prawdziwy Boży wiatr może przywiać. A jest wielce prawdopodobne, że będzie to wykraczać poza nasze oczekiwania, wyobrażenia, zdolności percepcyjne i intelektualne. I otwórzmy jeszcze na chwilę pierwszy rozdział Księgi Ezechiela. Nie będziemy go analizować, tylko chciałbym wam pokazać, co Boży wiatr przywiał przed oczy Ezechielowi. Najpierw od wersetu 4-6. I spojrzałem, a oto gwałtowny wiatr powiał z północy i pojawił się wielki obłok, płomienny ogień i blask dookoła niego, a z jego środka spośród ognia lśniło coś jakby błysk polerowanego kruszcu, a pośród niego było coś w kształcie czterech żywych istot, a z wyglądu były podobne do człowieka. Lecz każda z nich miała cztery twarze i każda cztery skrzydła. To już by nam wystarczyło. Ale przejdźmy teraz dalej. Możecie w domu przeczytać całą tę wizję. My teraz będziemy czytać od wersetu 12. Każda posuwała się wprost przed siebie. Szły tam, gdzie duch chciał, aby szły, a posuwając się, nie obracały się. A po środku między żywymi istotami było coś jakby węgle rozżarzone w ogniu, z wyglądu jakby pochodnie. Poruszało się to pomiędzy żywymi istotami. Ogień wydawał blask, a z ognia strzelały błyskawice. A żywe istoty biegały tam i z powrotem, jak błyskawice. A gdy spojrzałem na żywe istoty, oto na ziemi obok każdej ze wszystkich czterech żywych istot było koło. Mam czytać dalej? To wszystko przywiał Boży wiatr. Rozumiecie, o co tu chodzi? Najbardziej wytrawni bibliści do tej pory nie rozumieją do końca. A jak ktoś chce się habilitować z teologii albo biblistyki, to może wziąć ten tekst i spokojnie znajdzie coś świeżego, czym zaskoczy swoich profesorów. A wygląd kół i ich wykonanie były jak chryzolit, i wszystkie cztery miały jednakowy kształt, tak wyglądały i tak były wykonane, jakby jedno koło było w drugim. O, to jest ulubiony temat wielu rozważań. Jedno koło w drugim. Gdy jechały, posuwały się w czterech kierunkach, a jadąc nie obracały się.
Koła jadą w czterech kierunkach i nie obracają się. Świetnie, wspaniale, Panie Boże, ale to dobrze wymyśliłeś i my mamy to zrozumieć i my mamy za tym iść i w ten sposób chcesz działać pośród nas? No przynajmniej tak działał Bóg w życiu Jezechiela i tak chciał działać w życiu narodu wybranego. I widziałem, że wszystkie cztery miały obręcze wysokie i straszliwe i były dookoła pełne oczu. A gdy żywe istoty posuwały się naprzód, wtedy i koła posuwały się obok nich, a gdy żywe istoty wznosiły się ponad ziemię, wznosiły się i koła. Szły tam, gdzie duch chciał, aby szły. A koła wznosiły się wraz z nimi, gdyż w kołach był duch żywych istot. I werset ostatni, 28. Jak wygląda tęcza, która pojawia się na obłoku, gdy pada deszcz? Tak wyglądał wokoło blask tego, co pojawiło się jako chwała Pana. Chwała Pana się objawiła. Nic dziwnego, że Ezechiel nie mógł tego wyjaśnić ludzkimi słowami. Gdy ją ujrzałem, upadłem na twarz i słyszałem głos tego, który przemówił. Popatrzcie, co Boży wiatr przywiał. Nie będziemy analizować dokładnie tego fragmentu, ale kilka rzeczy rzuca się bardzo jasno w oczy. Po pierwsze, całe to zjawisko, zupełnie niezrozumiałe dla Ezechiela, ani dla nas. On używał porównań, był zaszokowany i my do dzisiaj nie do końca wiemy, o co tam chodzi. Jedynie tak dotykamy się trochę tego. Całe to zjawisko znajdowało się pod całkowitą kontrolą Ducha Świętego. Dwa razy jest powiedziane, że te istoty poruszały się tak, jak chciał Duch. Poza tym była to chwała Pańska. Chwała samego Boga się objawiła. I po trzecie, Ezechiel już nigdy nie był taki sam, gdy poczuł podmuch tego wiatru. Całkowicie go to zmieniło. Gdybym powiedział wam, że Bóg powieje swoim wiatrem pośród nas i przywieje takie rzeczy, o których nam się nawet nie śniło. I przejęci bojaźnią i czcią dla Boga padniemy przed Nim w pokucie i nasze życie nie będzie już nigdy takie samo. To jestem przekonany, że ciężko byłoby nam od razu podskoczyć z radości i pałać z entuzjazmem, ale zaczęlibyśmy się zastanawiać. Czy na pewno? A jak? A skąd będę wiedział? Ale tak właśnie jest z każdym, kto się narodził z ducha. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Ciekawe jest to, że wiatr, wiemy o tym dzisiaj doskonale, czyli ruch mas powietrza, kieruje się ściśle określonymi prawami fizycznymi, związanymi z różnicą ciśnienia atmosferycznego. I tak samo jest z Bożym wiatrem. Nie ma tu mowy o jakiejś nieograniczonej spontaniczności z naszej strony. To jest Boży wiatr. I ten wiatr kieruje się ściśle określonymi zasadami i prawami duchowymi, które jednak bardzo często wykraczają poza nasze możliwości intelektualne, nasze zdolności percepcyjne, których nigdy nie zdołamy zamknąć do największych słoi, najpiękniejszych słoi. Bóg się nam zawsze wymknie. I właśnie dlatego człowiek robi wszystko, żeby ten Boży wiatr zamknąć. Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu robi to w swoim życiu. Bo gdyby się pojawiły te koła w kołach, które są pełne oczu, tęcza, chwała Pańska, to oznacza kres naszego dotychczasowego życia i początek nowego. A ciężko się jest nam rozstać z tym, kim jesteśmy. I na zakończenie jeszcze jedna prawda, o której Paul Verhoeven wspomniał, która mnie tak bardzo poruszyła. Że to nie tylko Duch jest tym wiatrem, a
Ale Bóg nas czyni wiatrem, zgodnie z tym, co jest powiedziane w psalmie 104, wersecie 4. Czynisz wiatry posłańcami swymi. Pomyślałem sobie o tym, że Bóg nie tylko chce powiać pośród nas, nie tylko chce powiać do naszego życia, nie tylko chce, abyśmy czekali na ten powiew i rozpostarli skrzydła i szybowali. To jest piękna prawda, ma swoje mocne uzasadnienie w Biblii, ale On oczekuje jeszcze czegoś więcej. On ma dla nas przygotowane jeszcze coś przygotowane coś jeszcze wspanialszego. On chce z ciebie i ze mnie uczynić swój wiatr. Chce, abyśmy rozpoczęli niezwykłą przygodę z Bogiem. On potrzebuje posłańców, którzy są jak wiatr. I co to w praktyce oznacza? Jeżeli moje życie jest przemienione przez chwałę Bożą, jeżeli wzrastam z chwały w chwałę, jeżeli trwam w społeczności z Bogiem, Bóg do mnie mówi, to ja sam jestem jak Boży wiatr. Nie muszę bez końca czekać z rozpostartymi ramionami, aż powie jakiś powiew. Mija 10 lat, 20, 30, 40. Ja ciągle czekam na jakiś mistyczny, abstrakcyjny powiew ducha. A Bóg patrzy na mnie i mówi, ja chcę, żebyś ty był tym powiewem. Żebyś ty zadał w żagle swoich dzieci. Żebyś ty zadał w żagle swojego małżeństwa. Żebyś ty zadał w żagle swojej rodziny. Żebyś ty zadał w żagle swojego powołania. Żebyś to ty zadał w żagle swojej służby. Żebyś to ty zadał w żagle swojego zboru. Żebyś to ty zadał w żagle swojego kościoła i swoich braci i sióstr. Ty będziesz jak wiatr. Ty będziesz miał moc. To dzięki tobie życie ludzi będzie się zmieniać. To ty będziesz mógł podnieść kogoś z upadku dzięki mocy Bożej działającej w tobie. To ty będziesz mógł kogoś zachęcić, dodać mu otuchy. To ty będziesz stwarzał to, czego nie było wcześniej. Bo tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Bóg chce uczynić z siebie i ze mnie kanał, przez który Jego wiatr może wiać. Bóg chce, abyśmy tak bardzo utożsamili się z Jego celami, z Jego wolą, z Jego działaniem, że ciężko będzie odróżnić to, co robi Bóg, od tego, co robimy my. W pewnym sensie to może wyglądać tak, trochę zabawnie. Ktoś czeka na ten podmuch. Czeka i czeka. Już się zatacza ze zmęczenia na tej skale, na którą się wydrapał. I za chwilę spadnie w przepaść, bo zaśnie. I w końcu pojawia się podmuch. Ale to jesteś ty, brat w Chrystusie, siostra w Chrystusie. I ten ktoś się unosi. Drodzy rodzice, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zadąć w żagle naszych dzieci. Niezależnie od tego, ile mają lat. One potrzebują tego podmuchu. A szczególnie wtedy, gdy startują w dorosłe życie. Daj im ten pierwszy podmuch, a potem go podtrzymuj. Nie pozwól, żeby ktoś zamknął cię do słoja. Bo Bóg ma wielki plan na twoje życie. I inni potrzebują ciebie jako wiatru. Od tego zależy ich życie. Ich przyszłość, może ich zbawienie, może ich uzdrowienie, może ich uwolnienie. I to Bóg z ciebie chce uczynić posłańca, który będzie wiatrem, na którym będą szybować inni, może wielu innych. Innymi słowy, nie czekajmy na podmuch, ale sami się nim stańmy. Amen.